Mój obyczaj jest kłaść się o wieczornym udoju, a wstawać o rannym, jako czynili starożytni, mówił pan Zagloba. Ale na wojnie trudno. Śpisz, kiedy możesz, wstajesz, kiedy cię budzą. To mnie jeno gniewa, że dla takiego talatajstwa musimy się inkomodować. No ale trudno, takie czasy. Zapłaciliśmy im też za to wczoraj. Żeby tak jeszcze z parę razy podobny poczęstunek dostali, odechciałoby się im nas budzić. — Nie wiesz, Wacpan, czy siła naszych poległo? — pytał Podbipięta. — Niewielu. Jak to zawsze bywa, że oblegających zawsze więcej ginie niż oblężonych. Wacpan się na tym nie znasz tak jak ja, boś tylu wojny nie zażywał, ale my, starzy praktycy, nie potrzebujemy trupa liczyć, bo z samej bitwy umiemy wymiarkować. — Przyuczę się i ja przy Wacpanach — rzekł ze słodyczą pan Longinus. — Pewnie, że tak, jeżeli tylko dowcip Wacpanu dopisze, czego się nie bardzo spodziewam. — Dajże, Wacpan, spokój — ozwał się Skrzetuski. — Przecie nie pierwsza to wojna dla pana Podbipięty, a daj Boże najlepszym rycerzom tak stawać, jak on wczoraj.
— Robiło się, co mogło — odrzekł Litwin. — Nie tyle, ile by się chciało.
— Owszem, owszem, wcale nieźle, Wacpan, stawałeś — mówił protekcjonalnie Zagloba. — A że cię inni przewyższyli — tu począł wąs podkręcać do góry — to nie twoja wina.
Litwin słuchał ze spuszczonymi oczyma i westchnął, marząc o przodku stowejce i o trzech głowach. W tej chwili skrzydło namiotu uchyliło się i wszedł raźno pan Michał, wesoły jak szczygiel w pogodny ranek.
— No, tośmy w kupie! — zawołał pan Zagloba. — Dajcie, że mu piwa!
Mały rycerz uścisnął ręce trzem towarzyszom i rzekł. — Żebyście, Wacpaństwo, wiedzieli, ile kul leży na Majdanie, to przechodzi i ma i nację. Nie przejdziesz, żebyś się nie potknął.
— Widziałem i ja to — odrzekł Zagloba, bom też wstawszy przeszedł się kęs po obozie. Przez 2 lata kury w całym powiecie lwowskim tyle jaj nie nanoszą. Żeby to tak były jaja, dopiero byśmy używali na jajecznicy. A trzeba Wacpanom wiedzieć, że za miskę jajecznicy największy specjal oddam. Żołnierska we mnie natura, tak jak i w was. Zjem chętnie co dobrego, byle dużo. Dlatego też i do bitwy skorszy jestem od dzisiejszych młodzików, piecuchów, co to nieculki ulęgalek nie zje, żeby się zaraz za żywot nie trzymał. No, ale się Wacpan wczoraj z Burlajem popisał, rzekł mały rycerz. Burlaja tak ściąć? Ho, 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 nie spodziewałem się tego po Wacpanu. Toż to przecie był rycerz przesławny na całą Ukrainę i Turecczyznę.
Co?
A? Rzekł z zadowoleniem Zagloba. Nie pierwszyzna mi to. Nie pierwszyzna, panie Michale. Widzę, szukaliśmy się wszyscy w korcu maku, ale też i dobraliśmy się we czterech tak, że takiej czwórki w całej Rzeczypospolitej nie znajdziesz. A dalibóg z Wacpanami i z księciem naszym na czele ruszyłbym samopięt, choćby na Stambuł. Bo uważacie tylko, pan Skrzetuski zabił Burda Buta, a wczoraj Tuchaj Beja... Tuchaj by nie zabit, przerwał porucznik. Sam czułem, że mi się ostrze zwinęło. Później też zaraz nas rozdzielili. Wszystko jedno, rzekł Zagloba. Nie przerywaj, panie Janie. Pan Michał usiekł w Warszawie Bohuna, jakieś mi ci to mówili.
Lepiej by waść nie wspominał, rzekł Litwin. Co się wymówiło, to się wymówiło, odparł Zagloba. Choć wolałbym był nie wspominać, no ale idę dalej. Otóż pan Podbipięta z Myszy Kiszek zdusił owego Puljana, a ja Burlaja. Nie zamilczę wszelakować państwu, że oddałbym tamtych wszystkich za jednego Burlaja i że pono najcięższą miałem robotę.
A, diabeł to był nie kozak, co? Na, żebym tak miał synów legitime natos, piękne bym im imię zostawił. Ciekawym tylko, co król, jegomość i sejmy na to powiedzą, jak nas nagrodzą, nas, którzy się siarką i saletrą więcej niż czym innym żywimy.
Był większy od nas wszystkich rycerz, rzekł pan Longinus, a nazwiska jego nikt nie wie i nie pamięta.
A to ciekawym, kto taki, chyba w starożytności, rzekł urażony Zagłoba.
Nie w starożytności, ale brateńku ten, który króla Gustawa Adolfa poczcianną razem z koniem ubalił i w jasyr wziął, rzekł Litwin.
A ja słyszałem, że to było pod Puckiem, wtrącił pan Michał. Wszelako król mu się wyrwał i zbiegł, rzekł Skrzetuski. Tak jest, wiem ja coś o tym, mówił przymykając oko pan Zagłoba. Bom wtedy właśnie pod panem Koniec Polskim, ojcem chorążego służu. O, wiem ja coś o tym. Modestia to nie pozwala onemu rycerzowi powiedzieć swego nazwiska i dlatego nikt nie wie. Chociaż wierzcie w to, co powiem. Gustaw Adolf wielkim był wojownikiem, prawie panu Koniec Polskiemu równym, ale w pojedynczym spotkaniu z Burlajem cięższa była robota. Ja wam to mówię.
To niby znaczy, że to waćpan powalił Gustawa Adolfa? Pytał Wolodyjowski.
Albo żem ci się pochwalił, panie Michale, niech tam to już zostanie w niepamięci. Mam ja się z czym dziś pochwalić. Co będę dawne czasy wspominał? Ach, strasznie to piwsko burczy w żywocie, a im więcej w nim sera, tym więcej burczy. Wolę winną polewkę, choć chwala Bogu i za to, co jest, bo wkrótce może i tego nie starczy. Ksiądz Żabkowski mnie mówił, że ponoś vivendi scompo, a on się tym bardzo niepokoi, bo ma brzuch jak gumno. Setny to Bernardyn. Okrutniem go polubił. Więcej w nim żołnierza niż mnicha. Kiedyby kogo w pysk trzasnął, to choć zaraz trumnę zamawiaj. Ale, rzekł mały rycerz, nie mówiłem też waćpaństwu, jak grzecznie poczynał sobie tej nocy ksiądz Jaskulski. Usadowił się w onym narożniku, w tej srogiej wieży po prawej stronie zamku i patrzył na bitwę. A trzeba wiedzieć, że on okrutnie z guldynki strzela. Powiada tedy do Żabkowskiego. Nie będę do kozaków strzelał, bo zawsze ci to chrześcijanie, choć Bogu dysgusta czynią. Ale do Tatarów, powiada, nie wytrzymam. I jak ją dmuchać, tak ich podobno coś z pół kopy przez całą bitwę popsował. Żeby to wszystko duchowieństwo było takie, westchnął Zagłoba. Ale nasz Muchowiecki to jeno ręce ku niebu wznosi i płacze, że się tyle krwi chrześcijańskiej leje. Daj waść pokój, rzekł poważnie Skrzetuski. Ksiądz Muchowiecki, święty ksiądz, i w tym masz najlepszy dowód, że choć on nie starszy od tamtych dwóch, przecie głowy przed jego zacnością schylają. Nie tylko ja też nie neguję jego świątobliwości, odparł Zagłoba, ale myślę, że i samego chana potrafiłby nawrócić. O, mości panowie, musi się tam jego hańska mość sierdzić, aż wszy na nim koziołki ze strachu przewracają. Jeżeli przyjdzie z nim do układów, pojadę i ja z komisarzami. Znamy się z dawna i niegdyś wielce mnie miłował. Może też sobie przypomni. Do układów Janickiego pewnie wybiorą, bo on po tatarsku tak jak po polsku mówi, rzekł Skrzetuski. I ja tak samo, a z mużami znamy się jak łyse konie. Córki mi swoje chcieli w Krymie oddawać, żeby się potomstwa pięknego doczekać, a żem to był młody i paktów konwentów nie zawierałem ze swoją niewinnością, jako imć podbipięta z myszy kiszek, więcem tam siła figlów naplatał.
Słuchać, chatko, rzekł pan Longinus, spuszczając oczy.
A wać pan to jak szpak wyuczony, jedno w kółko powtarzasz. Widać, że boćwinkowie mowy ludzkiej dobrze jeszcze nie umieją.
Dalszy ciąg rozmowy przerwał gwar dochodzący z zewnątrz namiotu, więc rycerze wyszli zobaczyć, co się dzieje. Mnóstwo żołnierzy stało na okopie, spoglądając na okolicę, która w ciągu nocy zmieniła się znacznie i jeszcze w oczach się zmieniała. Kozacy również nie próżnowali od czasu ostatniego szturmu, ale sypali szańce, zaciągali na nie działa tak długie i donośne, jakich nie było w polskim obozie. Porozpoczynali poprzeczne, wężowato idące fosy, a proszę. Z daleka wydawały się te nasypy jak tysiące olbrzymich kretowisk. Cała pochyła równina była nimi pokryta. Świeżo skopana ziemia czerniła się wszędzie między zielonością i wszędzie mrowiło się od pracującego ludu. Na pierwszych walach migotały także krasne czapki mulojców. Książę stał także na okopie w towarzystwie starosty Krasnostawskiego i pana Przyjemskiego. Poniżej kasztelan Belski poglądał przez perspektywę na roboty kozackie i mówił do podczaszego koronnego. Nieprzyjaciel rozpoczyna regularne oblężenie. Widzę, że trzeba nam będzie obrony w okopie poniechać i do zamku się przenieść. Dosłyszał te słowa książę Jeremi i rzekł, pochylając się z góry ku kasztelanowi. Niechże nas Bóg od tego broni, bo dobrowolnie jakoby w potrzask byśmy leźli. Tu nam żyć albo umierać. Takie i moje zdanie, choćbym miał co dzień jednego burlaja zabijać, wtrącił pan Zagłoba. Protestuję imieniem całego wojska przeciw zdaniu jaśnie wielmożnego kasztelana Belskiego. To do waści nie należy, rzekł książę. Cicho waść, szepnął Wołodyjowski, ciągnąc szlachcica za rękaw. Wygnieciemy ich w tych zakrywkach jako krety, mówił Zagłoba. A ja waszą książęcą mość proszę, aby mnie pierwszemu pozwolił iść z wycieczką. Znają oni mnie już dobrze, poznają jeszcze lepiej. Z wycieczką, rzekł nagle książę i zmarszczył brwi. Czekaj no waść, noce z wieczora bywają ciemne. Tu zwrócił się do starosty Krasnostawskiego, do pana Przyjemskiego i do regimentarzy. Proszę wasz mość panów na radę, rzekł. I stąpił z okopu, a za nim udała się cała starszyzna. Na miłość boską, co wać pan czynisz? Mówił Wołodyjowski do Zagłoby. Cóż to? Służby i dyscypliny nie znasz, że do rozmowy starszych się mieszasz? Książę łaskawy pan, ale w czasie wojny nie ma z nim żartów.
Nic to, panie Michale, odrzekł Zagłoba. Pan koniec polski ojciec, srogi był lew, a na moich radach siła polegał i niech mnie dziś wilcy zjedzą, jeżeli nie dlatego po dwakroć pogromił Gustawa Adolfa. Umiem ja z panami gadać. Albo i teraz. Zauważyłeś, jak książę obstupuit, gdy mu wycieczkę doradził? Jeżeli Bóg da wiktorię, czyja będzie zasługa? Co? Twoja? W tej chwili zbliżył się Zaćwilichowski. A co? Ryją, ryją jak świnie, rzekł, ukazując na pole. Wolałbym, żeby to były świnie, odpowiedział Zagłoba. Bo kiełbasy by nam tanio wypadły, a ich padło i dla psów się nie przygodzi. Dziś już musieli żołnierze kopać studnie w kwaterach pana Firleja, gdyż we wschodnim stawie od trupów wody nie znać. Nad ranem żółć w psubratach popękała i wszyscy spłynęli. Jak przyjdzie piątek, nie będzie można ryb jeść, bo mięsem karmione. Prawda jest, rzecze Zaćwilichowski, starym żołnierz, a tyle trupa dawno mnie widział, chyba pod Chocimiem, przy szturmach janczarskich na nasz obóz. Zobaczysz go, waszmość, jeszcze więcej. Ja to waszmości mówię. Myślę, że dziś wieczorem, albo jeszcze i przed wieczorem, znowu do szturmu ruszą. A ja powiadam, że do jutra zostawią nas w spokoju. Ledwie pan Zagłoba skończył mówić, gdy na szańcach kozackich wykwitły długie, białe dymy i kule z szumem przeleciały nad okopem. — Masz waść! — rzekł Zaćwilichowski. — Ba! Sztuki wojennej nie znają! — odparł Zagłoba. Stary Zaćwilichowski miał jednak słuszność. Chmielnicki rozpoczął regularne oblężenie, poprzecinał wszystkie drogi, wyjścia, odjął paszę, sypał aprosze i szańce, podkopywał się wężownicami pod obóz, ale szturmów nie poniechał.
Postanowił on nie dać spokoju oblężonym, nużyć ich, straszyć, trzymać w ustawicznej bezsenności i nękać dopóty, dopóki broń nie wypadnie z ich rąk zesztywnianych. Więc wieczorem znowu uderzył na kwater Wiśniowieckiego z nielepszym, jak poprzedniego dnia, skutkiem, tym bardziej, że i molojcy nie szli już z taką ochotą. Następnego dnia ogień nie ustawał ani na chwilę. Wężownice tak już były bliskie, że i ręczna strzelba donosiła do walów. Przykrywki ziemne dymiły jak małe wulkany od rana do wieczora. Nie była to walna bitwa, ale nieustająca szarpanina. Oblężeni wypadali niekiedy z walów, a wówczas przychodziło do szabel, cepów, kos i włóczni. Ale zaledwie wygnieciono jednych molojców, natychmiast przykrywki napełniały się nowym ludem. Żołnierz przez cały dzień nie miał ani chwili odpoczynku, a gdy nadszedł upragniony zachód słońca, rozpoczął się nowy szturm generalny. O wycieczce nie było co i myśleć. W nocy 16 lipca uderzyli dwaj dzielni pułkownicy Chladki i Nebaba na kwatery książęce i ponieśli znów straszną klęskę. 3000 najdzielniejszych molojców legło na placu. Reszta, goniona przez starostę Krasnostawskiego, uciekła w największym popłochu do taboru, rzucając broń i rogi z prochem. Również niefortunny koniec spotkał i Fedoreńka, który, korzystając z gęstej mgły, o mało na świtaniu nie wziął miasta. Odparł go pan Korf na czele Niemców, a pan starosta Krasnostawski i pan chorąży Koniec Polski wybili prawie do szczętów w ucieczce. Lecz nic to było wszystko w porównaniu z okropną nawalą, jaka dnia 19 lipca rozpętała się nad okopem. Uprzedniej nocy wysypali kozacy naprzeciw kwater Wiśniowieckiego wysoki wał, z którego armaty wielkiego kalibru ziały nieustannym ogniem. Gdy zaś dzień minął i pierwsze gwiazdy zabłysły na niebie, dziesiątki tysięcy ludzi ruszyły do ataku. Jednocześnie w dali ukazało się kilkadziesiąt straszliwych machin, podobnych do wież, które toczyły się zwolna ku okopowi. Po bokach ich wznosiły się na kształt potwornych skrzydeł mosty, które przez fosy miano przerzucać, a szczyty dymiły, świeciły i huczały wystrzałami lekkich działek, rusznic i samopalów. Szły te wieże między mrowiem głów, jakby olbrzymi pułkownicy, to czerwieniąc się w ogniu armat, to niknąc w dymie i ciemności. Żołnierze ukazywali je sobie z daleka, szepcząc: to hulaj Horodyny, nas to Chmielnickie będzie mel w tych wiatrakach. Patrzcie, jak się toczą z hukiem, rzekłbyś, grzmoty. Z armat do nich, z armat! Wolali inni.